Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, a to kolejna audycja Dobre Książki, co rozbawiło moją gościnę przed momentem. Zaraz się będziemy z tego tłumaczyć. Anka i Wilhelm Sasnalowie w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy trochę rozgadani już. Aż żałuję, że nie włączyliśmy faktycznie tych mikrofonów wcześniej, bo jak najbardziej rozmawialiśmy o literaturze. I wiecie, trochę od tego chcę zacząć. To znaczy, kiedy pada hasło literatura, to co wam się uruchamia w głowie? Pierwsze doświadczenie czytelnicze, pierwsza książka, coś bez czego nie możecie żyć, albo co jest rzucone w kąt? Co w was uruchamia myślenie o literaturze, literatura jako taka?
Literatura to znaczy coś, bez czego nie możemy żyć. Przynajmniej ja, ale myślę, że już teraz to chyba we dwoje. Właściwie książki, literatura to jest coś, co pozwala przetrwać.
A to ładne. Nie każdy by
chyba
się z tobą
zgodził. To nie jest
zgodził.
Moje zdanie. Nie pamiętam, ale to jest na pewno cytat, którym ja się gdzieś posługuję bardzo często. I myślę, że literatura jest z jednej strony taką, oczywiście pewnym sposobem spędzania czasu. Jesteśmy z tym w jakimś sensie związani zawodowo. Ja mogę powiedzieć, kilkakrotnie już o tym mówiłam, że właściwie bez literatury i bez książek nie robiłabym po prostu filmów, że to jest pierwszy powód do tego, żeby robić filmy. Ale też w takim bardzo prywatnym wydaniu i myślę o takim wstecz, jak sobie pomyślę o swojej przeszłości, o młodości, o dzieciństwie, szczególnie, że książki to było takie czytanie, to było pewien rodzaj takiego schronienia.
A przed czym?
No, myślę, że przed światem, przed rzeczywistością, że to zawsze była taka to było bardziej atrakcyjne. I można się było tam po prostu bezkarnie i udać, i udawać, i pewnie trochę poudawać i przed światem, i przed sobą, że jest się zupełnie w innej rzeczywistości. No to tak sobie o tym myślę. Zresztą myślę, że film Nie zgubiliśmy drogi, nasz poprzedni film, oprócz tego, że również jest oparty na książce Jerzy, pisarza niezbyt znanego teraz w Polsce, ale kiedyś bardzo poczytnego, że ja chciałam po prostu zrobić film o czytaniu, o literaturze i o książce jako przedmiocie i w takim sposób właśnie postrzegany, jako pewien rodzaj. I moi bohaterowie, z którymi ja się bardzo utożsamiam, są po prostu ludźmi, którzy dają się uwieść fikcji i wolą fikcję od rzeczywistości i to im pozwala żyć.
Zasłuchałeś się, czy coś dołożysz?
Tak.
Już to wielokrotnie słyszałam.
Ale popatrz, jak słucha, bardzo uważnie.
Chociaż się zasłuchałem. Tak, i słyszałem to wcześniej, ale bo ja nie byłem czytelnikiem jako dziecko. Zawsze miałem to poczucie FOMO, czyli Fear of Missing Out. A propos podwórka, więc zawsze wybierałem podwórko i to było... To była moja książka. I trochę, wydaje mi się, ten zwyczaj czytania przejąłem od Anki. Dlatego, bo poznaliśmy się jako jeszcze w klasie maturalnej, więc trochę mogę powiedzieć, że wychowywaliśmy się, albo te lata formujące spędziliśmy razem. I to od niej chyba nauczyłem się czytać.
Ale nie byłeś zbyt oporny.
Tak, nie byłem oporny, ale to też nie stało się od razu, tylko...
To miły uczeń.
Tylko, że... Bo to jest tak, że z wiekiem chyba przychodzi takie zwolnienie bicia serca i pozwolenie sobie na odpuszczenie rzeczy pewnych. I teraz chyba czytanie jest moją ulubioną czynnością. Tylko, że ja też nieraz zauważam, że... Pamiętam, że był taki okres, kiedy... parę lat temu, kiedy tak dużo czytałem, że właściwie w ogóle nie żyłem swoim życiem. Że to było to, że świadomie musiałem to ograniczyć. Bo myślę, że jednak własne życie jest przynajmniej tak samo ważne, jak życie bohaterów i bohaterek literackich.
A nie wyszukujecie w tych historiach, które pojawiają się na kartach książek, które czytacie, w tych opowieściach, w bohaterach, nie wyszukujecie siebie?
No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zawsze to jest. Zwłaszcza, że jednak tym drive'em, tak myślę, jest miłość. I miłość albo jej brak, no to chyba naturalne, że siebie zawsze podstawiamy pod te postaci.
Ale nie da się chyba zawsze jakoś nie, oczywiście. Super się, czasem się nawet dystansujemy, czasem nie chcemy przecież być tymi bohaterami, tak, wiesz, tak sądzę.
Ja mam ciekawe, że, bo powiedziałaś o tym, jeszcze bardziej mam to w filmach, a zwłaszcza w filmach, które kiedyś oglądałem, trochę wychowaliśmy się chyba na polskiej szkole filmowej i pamiętam, że jest taki, taki tekst zespołu Przyzwoitość, sprzed 20 paru lat i tam jest, są to filmy o miłości i te wszystkie filmy są o nas. Więc bardzo mi to, utkwiło mi to w pamięci na tyle, że mogę to teraz przytoczyć i no tak, co jest dowodem na to, że to jednak jest bardzo ważne, ta tożsamość postaci literackich bądź filmowych. Dla widza.
Ja nie wiem właśnie, czy to jest jakiś taki rodzaj poszukiwania siebie, jakiegoś utożsamiania się z bohaterami, z bohaterkami, tylko może takiej bliskości świata, w którym się, o którym się czyta, tak? I takiego jakiegoś, nie wiem, albo się tam człowiek odnajduje, albo się nie odnajduje. I to nie dotyczy czasu. Ani nie wiem, czy dotyczy też emocji. Mnie czasem wystarczy jedno, dwa zdania, żebym wiedziała, że książka to jest ten mój tekst, prawda? I że to jakoś jest dla mnie ważne. Ale nie wiem, czy to jest takie bardzo właśnie, co moglibyśmy zamknąć w tym słowie utożsamianie się z bohaterką, bohaterem, albo poszukiwanie jakiegoś takiego rodzaju, nie wiem, odbicia w tej literackiej rzeczywistości własnego życia. Willi na przykład robi zawsze coś, czego ja nie robię, ale to już jest a propos też pisarza, to nas różni czasami, bo Willi zawsze sprawdza, jak wygląda autor, autorka.
Naprawdę?
No, oczywiście.
Tak, zawsze sprawdza, a ja tego nie robię nigdy.
A nie działa to później na ciebie na przykład tak, że podstawiasz pod bohatera zbliżonego, zwykle, wiecie, mnie by to od razu pracowało w głowie, prawda? Nie umiem się później pozbyć obrazu w głowie.
To się chyba dzieje, zwykle to robię po przeczytaniu książki.
A czy jednak dajesz sobie czas?
Tak. Ale ja chcę jeszcze wrócić do tej tożsamości z autorem bądź autorką.
Mi bardzo z bohaterką?
Przepraszam. Tak, z bohaterem, bohaterką. Mi bardzo odpowiada ta teoria, że książki naprawiły świat w jakimś stopniu. Że w XIX wieku, na przykład w Wielkiej Brytanii, powszechność literatury tak zwanej kobiecej bardzo mocno wpłynęła na
Dziękuję bardzo za tę subtelność.
Oczywiście. No ja tylko chcę powiedzieć, że w każdym razie chodzi o to, że literatura, powszechność literatury sprawiła, że empatia, że ludzie stali się o wiele bardziej empatyczni. Czytelnicy i czytelniczki. To jest ciekawe, bo to jest przytoczone w książce Zmierzch Przemocy Stephena Pinkera. Jako jedna z przyczyn, dla których on stawia taką tezę, że świat jest, mimo tego, co się dzieje, to w liczbach świat jest mniej okrutny. Świat jest bardziej przyzwoity i właśnie to jest, literatura jest jednym z powodów, czytelnictwo. Właśnie to utożsamianie.
Słyszałam twoją wypowiedź, nie pamiętam, czy albo czytałam, albo słyszałam, bo oczywiście umykają mi zawsze te etykiety, czy to był wywiad, czy ten wywiad słyszałam, czy czytałam, ale to stwierdzenie, że literatura uczy empatii. I ja w to bardzo wierzę. Natomiast mam jakiś opór w takim stuprocentowym powierzeniu być może literatury jako narzędzia do uzyskania empatii, bo jednak nie potrafię wyłączyć patrzenia na świat jednak krytycznie. I on nie jawi mi się jako miejsce bardzo przyjazne, wiecie.
Stalin był znawcą opery i chyba był dosyć czynnym czytelnikiem.
No, i co?
A Hitler pisał książki.
No, Hitler zrobił... Ale to znaczy, że uważasz, że literatura jako narzędzie... bo nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałam.
Nie, ja myślę, że może być narzędziem, tylko nie wiem, czy tak bardzo bym jej potrafiła zaufać jako coś, co faktycznie ma moc jakiejś globalnej zmiany świata. Mam wrażenie, że my wciąż funkcjonujemy w bańce. Jeśli ona trafi na podatny grunt osoby, która chce z niej zaczerpnąć czegoś, co poprawi nasz świat, jej byt, tych, którzy są blisko, to absolutnie tak. Ale nie wiem, czy zapracowałaby tak głęboko w kimś, kto po prostu nie jest empatią zainteresowany.
No ale poczekajcie, ale trzy czy to kropki, nie jest nie? jednak pewnego rodzaju, że to, czy to nie jest jednak jakoś tam podzielone na etapy, tak? Czyli najpierw jest ten tekst, który ma, i powiedziałaś o krytycznym myśleniu, tak? Znaczy myślę, że czytanie książek albo, no nie wiem, nazwijmy to czytaniem po prostu, nie muszą być to powieści, tylko jakiś rodzaj zaangażowania w tekst, jakiś rodzaj opowieści o innych ludziach, tak? I to jest ważne, o innym świecie, o innych emocjach, o tym nie tylko co bardzo, bardzo blisko, jednak wpływa na to krytyczne myślenie. A tylko i wyłącznie krytyczne myślenie jest gwarancją zmiany.
To prawda. Mhm.
Więc wydaje mi się, że to, jeżeli w taki sposób potraktujemy literaturę, nie jako źródło zmiany, tylko pewien, no tak jak powiedziałaś, narzędzie, pewien rodzaj, taki etap, który jest konieczny do tego, żeby chociażby zaistniało to, ten rodzaj krytycznego myślenia o rzeczywistości, co mi się teraz wydaje, że to jest jakiś wielki kryzys tego rodzaju myślenia, prawda? I powiedzenia, nie wiem, sprawdzam, albo, nie wiem, no weryfikuję swoje poglądy, albo dowiaduję się, że może być trochę inaczej, no to jest w jakimś pewnie i społecznym, i jednostkowym wydaniu jakaś gwarancja zmiany rzeczywistości. No tutaj, więc tutaj bym jakoś za tą literaturą się
też, że
postawiła.
Że literatura wymaga aż takiego skupienia, że jednak ten, to bicie serca zwalnia i człowiek siłą rzeczy się wycisza, uspokaja.
Ja czasem nie jestem spokojna, jak czytam. Nie wiem, jakby zło rzeczę, źle życzę bohaterom.
Jakież książki tak na ciebie wpływają?
Różne, słuchajcie, różne.
Ale właśnie, może się podzielić.
Co mnie tak bardzo... Wiesz co, na przykład nie byłam w stanie czytać Mój rok relaksu i odpoczynku Mosfek.
To ciekawe, że książka...
Przecież to jest książka o relaksie.
No właśnie, absolutnie. Absolutnie, to było
denerwowało cię tekst, czy denerwowała cię historia?
Historia mnie, wiesz co, jakby denerwowała. Ja jakoś po prostu... I było to tak sprzeczne z jakimś moim wyobrażeniem funkcjonowania i próby funkcjonowania i być może walki o funkcjonowanie... tego ognistego jakiegoś poczucia, które mam w sobie, że po prostu tak dalece mnie to irytowało, że wiecie, ja miałam ochotę wejść, wyciągnąć z łóżka, znaleźć zajęcie, wiecie, no tak, od razu zrobić jakiś aktywizm.
Konflikt osobowościowy.
Trudno chyba znaleźć bardziej nihilistyczną książkę, prawda?
Naszych ostatnich kilku lat? Ja nie wiem. Tak? Może. Może. Chociaż wiesz, wydaje mi się, że ja nie wiem, czy to jest nihilistyczna jest to książka. No, jakoś taka sprzyjająca postawą, bo to się stało jakimś rodzajem biblią pandemii, prawda?
Trochę tak.
Ale myślę, że nie ze względu na jej, no nie wiem, ja jakoś tak bardzo głęboko tej książki nie przeżywałam. Wydawała mi się też jakimś takim rodzajem i też taką literacką grą i jakimś takim... grą z takim światem, który obowiązuje. To też jest, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, bo jesteśmy wielkimi wielbicielami książki Zaniechanie, że to jest taka życiowa też postawa. Ona może jest trochę bardziej karykaturalna.
Zupełnie, nie, to nie jest.
Absolutnie, no to jest takie przeczekanie.
Nie, to ma się nijak do Zaniechania, dlatego, bo to jest osoba, która włącza w to dragi. I to jest zupełnie inna postawa.
No może masz rację, ale to jest...
niż Zaniechanie.
No, Zaniechanie jest na pewno jakimś głębszą postawą, ale no to jest jakiś rodzaj odwrócenia się od rzeczywistości i wycofania się z niej, więc to wydaje mi się, że to jest taka książka, która ten rodzaj funkcjonowania w rzeczywistości, jedna z pierwszych, która opisała, a w tym sensie to mi się ta książka, ale ja bardzo lubię Moszwek po prostu, ja lubię jej książki też i to
mnie jakoś pandemicznie, kończąc, bo my mamy tutaj książkę do omówienia, bardziej pandemicznie ruszyła na przykład Sigrid Nunes, której nie byłam fanką w kontekście...
Nie możemy rozmawiać o Sigrid Nunes, bo nie będziemy rozmawiać o Walzerze.
To dobrze, zamykamy temat Sigrid Nunes, proszę Państwa, w ogóle nie było tematu.
Na mojej liście Sigrid Nunes zajmuje jedno z pierwszych miejsc i muszę powiedzieć, że... Zwróciłam się kiedyś z Owilego z taką bardzo osobistą prośbą, a nie robię tego często, żeby narysował mi portret Sigrid Nunes i narysował. Tak, i mam naszkicowany przez niego portret Sigrid Nunes.
A ja myślę, że to wcale nie było tak.
A jak to było?
ty mnie nie poprosiłaś, tylko ja ją narysowałam.
A, być może. Ja było bez prośby. Było bez prośby.
Po prostu widział twoje błagalne spojrzenie. Może jakoś to...
Ja ją naprawdę bardzo lubię, a już powiem tak na zakończenie, że akurat miałam takie wielkie szczęście, żeby być na spotkaniu z nią w Stanach. Jest to osoba absolutnie wspaniała, fascynująca, która z wielką, co się nieczęsto zdarza, myślę, z taką wielką uwagą podchodzi po prostu do czytelniczego grona i na każde pytanie odpowiada bardzo, bardzo wnikliwie. Wspaniała postać, już poza tym, że pisze świetne książki, ale jest po prostu taka wspaniała postać. Wspaniała opowiadaczka.
To musimy się kiedyś umówić w takim razie na dyskusję o Sigrid Nunes, bo ja mam jedną książkę, której nie lubię. I jest to biograficzna książka o Susan Sontag, którą z kolei uwielbiam. Więc tu mam takie, bym powiedziała, jednak jakieś zarzuciki.
Możemy się absolutnie spotkać i podyskutować, bo ja tę książkę bardzo lubię, a nie przepadam za Sontag.
Cudownie. To nam się rozwijają, proszę państwa, wątki. Ale w ogóle porzućmy te wszystkie wątki czytelnicze, które miały być piękną trampoliną do naszej rozmowy o książce sprzed ponad 100 lat. Książce, która no, zapoczątkowała film pod tym samym tytułem. Mówimy o Człowieku do wszystkiego. Wyjściowo Robert Walser, a później wasz duet, chociaż chyba bardziej Wilhelm niż Anka, ale wciąż duet i tego się trzymajmy. Czyli mamy film wasz z ubiegłego roku. No, ale coś za tym stało, od czego nie możecie się, że tak powiem, uwolnić i nie może być tak, że się do tego nie będziecie przyznawać. Jak było z tą fascynacją Walserem? Skąd on się u was w ogóle pojawił? Bo to nie jest to oczywisty autor, po którego się sięga, więc o to muszę zapytać.
Ja powiem pierwsze zdanie i potem, Willi, oddam ci głos, bo to tak faktycznie historia z Walserem jest bardziej twoją historią. Mianowicie ja przeczytałam tę książkę pierwsza i poleciłam Willemu książkę, nie przypuszczając, zupełnie serio, że ona zrobi na nim aż tak duże wrażenie i że Walser stanie się bohaterem naszego życia i zamieszka z nami przez następne, będzie z nami mieszkał przynajmniej przez następne 2 lata. Więc tak. I teraz już Willem oddaję głos.
Ale chciałaś dodać, że to moja wina, moja bardzo wielka wina, tak? Przeczytałam, dałam i miałam gościa w domu.
I którego bardzo polubiłam, ale też ja muszę powiedzieć, i to może za chwilę powiem, że mój odbiór, moja jakaś interpretacja, ale to Willi na pewno też o tym powie, że bardzo się często w tym różnimy, była nieco odmienna i myślę, że efekt, jaki w postaci filmu i to jest faktycznie wybór Willego, jego interpretacja tego tekstu. I tutaj w tym sensie Walser jest jego większym przyjacielem. I przede wszystkim Józef Marti. Może nawet nie Walser, tylko Józef Marti.
Tłumacz się.
No to wcale nie było moje pierwsze spotkanie z Walserem, dlatego, bo galeria, z którą współpracuję, Fundacja Galerii Foxal, w 2001 albo drugim, albo trzecim roku zrobiła wystawę o Walserze. Czyli sprowadzili rzeczywiście mikrogramy. Walser jest dosyć popularny w świecie sztuki. Przez spacery, przez właśnie takie bardzo osobliwe życie. Sposób, jaki radził sobie z rzeczywistością. No i to była wystawa rzeczywiście i o Walserze, ale w nawiązaniu do sztuki. A swoją drogą to brat Walsera, Karl Walser, był bardzo znanym artystą. I to było tak, bywało tak, że wydawcy byli zainteresowani wydawaniem Walsera, jeśli to Karl Walser był autorem okładki.
A czy tak nie jest z człowiekiem? Że tam jest jego...
Tak, oczywiście. Właśnie. No to też jest, tak. Człowiek też jest takim, też jest przykładem tego układu. No więc ja znałem Walsera, ale znałem jego opowiadania i to była...
Spacer zimowy?
Słucham? Tak. No właśnie te spacerowe, te wędrownicze opowiadania. Natomiast przez postać Józefa Martiego, który jest alter ego Walsera. Zresztą wszystkie jego książki są autobiograficzne, ale chyba Człowiek do wszystkiego jest najbardziej autobiograficzny, bo to jest właściwie historia Walsera 1:1. On rzeczywiście spędził pół roku w willi wynalazcy. Wynalazca nie nazywał się jak książkowy Tobler, ale Dubler. a miejscowość to nie było Barentsville, tylko Wadensville. To jest miejscowość, w której rzeczywiście wciąż stoi ta willa. Mm-hmm. 20 kilometrów od Zurichu. No i powiem jeszcze tylko, że Marti to jest nazwisko panieńskie matki Walzera. Mm-hmm. I chyba od pierwszego zdania tej książki ja wiedziałem, że to będzie bardzo miła przygoda.
Ja nie mogę, bo się
śmieję. Ja się śmieję z tego, że musicie nam dopowiadać tę historię.
Nie, ja się śmieję, że Willi za każdym razem, jak zaczyna mówić o tej książce, zaczyna się śmiać. I to jest dla mnie bardzo wciąż interesujące.
Ja pamiętam, no ja powiem,
dlaczego
powiem dlaczego
tę książkę za śmieszną.
Tak, dlatego, bo przychodzi ten Tobler. Na dzień dobry, on jest wściekły na
i jest nie w porę. No.
Marty jest nie w porę. No i później go prowadzi do tego swojego gabinetu i Marty opisuje, że to przejście tego gabinetu pasowałoby bardziej dla kur niż dla ludzi, dlatego bo jest tak ciasny. Mm-hmm. No i właściwie w takim tonie jest opisane są te przedsięwzięcia inżyniera Toblera. Dla mnie ta książka była oczywiście bardzo wesoła. Oczywiście ona jest smutna dlatego, bo historia, bo kontekst historia Martiego jest, czyli Walzera jest przykra. To znaczy on traci pracę, ląduje rzeczywiście w tej willi Toblera. Jest człowiekiem do wszystkiego. Czyli jest asystentem Toblera, ale też jest towarzyszem życia codziennego pani Tobler. Mm-hmm.
Mogę cię na chwilę zatrzymać tutaj, bo powiedziałeś, że to jest smutna historia i mówisz o Józefie, tym naszym głównym bohaterze, czy głównym bohaterze Walsera, czy Walserze. Ale ty jesteś w stanie znaleźć bohatera, który jest szczęśliwym bohaterem w tej książce?
Nie, zastanawialiśmy się nad tym a propos filmu, znaczy a propos zakończenia filmu. Mhm. Ponieważ znamy historię rodziny Dublerów, kiedy Walzer opuścił tę willę, wydaje się, że najsmutniejszymi osobami jest rodzina Toblerów. Mhm. Czyli pani Tobler, inżynier Tobler i czwórka ich dzieci. Mhm. Tobler po prostu trafia, Dubler w rzeczywistości trafia do więzienia. Niedługo
rozwodzą się.
Przede wszystkim Toblera zostawia pani Tobler.
A to wisi on w powietrzu. Wisi.
Tak, to wisi w powietrzu. I on trafia po prostu za długi, za niespłacone pożyczki, trafia do więzienia. Niedługo później umiera. Więc to wszystko jest dramatyczne. W filmie, jeśli mogę tak powiedzieć, jakoś zinterpretować, bo to jest rzeczywiście końcówka jest do interpretacji. Mm-hmm. Ja interpretuję to zakończenie filmu jako względnie optymistyczne dla Józefa Martiego. A być może w każdym razie on się znajduje w punktu wyjściowym.
Tak też, tak też mu wróży w książce Toblerowa. Oczywiście ja tam widzę zazdrość i takie też płciowe uwikłanie tamtejszej hierarchii, systemu mieszczańskiego stylu bycia, który nawet jeśli widzimy w nim wyrwy, bo myślę, że Toblerowa widzi w nim wyrwy, ale nie jest w stanie się po prostu wykaraskać z pewnych sytuacji. Ona mówi, przecież ty możesz iść i być wolnym. Tym samym wskazując na siebie jako osobę zakleszczoną, więc wydaje mi się, że ja się tego złapałam jako takiej nadziei, którą być może dostrzegają wszyscy, niekoniecznie nawet w tym fatalnym położeniu sam Józef.
Ja mnie trochę denerwuje Toblerowa, książkowa Toblerowa, dlatego, bo ona jest kompletnie bezwolna.
Chociaż...
Na swój świat, nie jest taka tylko bezwolna. Bili.
Ma tam swoje nawet taki...
Wyskoki,
tak, tak. Ekscesiki, które się pojawiają.
Znaczy, myślę, że po prostu ten rodzaj, bo ty powiedziałeś, że na ciebie denerwuje, ale z drugiej strony myślę, że tam jest pewien rodzaj takiego podprowadzonych, jakichś takich przesłanek do tego, żebyś ty na przykład w scenariuszu mógł zbudować trochę inną postać, różniącą się od tamtej Toblerowej, ale z pewnymi jednak cechami tego pierwowzoru literackiego, że ona ma tam takie przebłyski, prawda?
Tak.
Znaczy ona mi się w ogóle w książce wydaje dosyć taką najbardziej, właśnie nie chcę powiedzieć tajemniczą, bo to jest złe słowo, ale taką osobą, która ma
ponieważ w książce jest jeszcze, są takie przemyślenia Józefa Marti, tego w filmie nie ma, prawda? I on się trochę zdradza z tym, co myśli. Jest trochę taki dwugłos, prawda?
Tak, tak.
To, co robi
między narratorem,
i to, co, o tym sobie, co sobie o tym myśli. A Toblerowa tego głosu jest pozbawiona, ale z drugiej strony ja mam to przeczucie innej pracy, która się rozgrywa w jej głowie, innego świata, który się rozgrywa w jej głowie.
No to właśnie
głowie.
Też tak mam. Jestem też tak
na pewno,
z lekturą.
Tak, jest tam jej, rzeczywiście jest tam jej tęsknota i to, co powiedziałem, te wyskoki takie nie emancypacyjne. Ja myślę, że ja po prostu też nie no, muszę za każdym razem zakładać jednak te okulary początku XX wieku, czyli tego, czyli tego, że kobiety były zakładniczkami tego życia, były zniewolone przez mężczyzn i przez życie rodzinne, więc rzeczywiście być
ale
może w tych ramach...
Ale w filmie ściągasz te okulary.
No tak, tak. Nie, ale ja to, ale to
już
jest...
tego nie
tak.
można robić kobietom.
Tak, tak. No oczywiście, że tak.
To jak już powiedzieliśmy o tym czasie i o ściąganiu okularów, to ja muszę trochę zapytać o ten zabieg, bo dla mnie to było absolutnie fascynujące. Na początku, i wiecie, nie wiem, czy sobie wystawię teraz złą opinię, ale pierwszy strzał tego rozjechania się scenografii, że tak określę, która zdradza czas, w jakim jesteśmy, a miejsca i czasu z książki, myślę sobie, niemożliwe, żeby taki błąd popełnili. Wiecie, to jakby pracują jakieś takie drobne rzeczy. Myślę sobie, niemożliwe. I nagle zaczyna się to wszystko zagęszczać. Nagle zaczyna pracować. I takie pytanie, które mi towarzyszyło, to się zastanawiałam, co w takim razie skrywa dom? To znaczy, czym w twojej głowie zaczął być dom, do którego trafia Józef? I czy on dalej jest domem? Gdzie są wyłomy w tym czasie? Co tutaj zapracowało tak, żeby pozwolić sobie na takie imaginarium, które gdzieś się tam tworzy w tym obrazie?
No, po pierwsze, dom jest bardzo ważny. Dom jest stawką. Dom jest metaforą... jest ekwiwalentem pozycji społecznej rodziny Toblerów. Zresztą pierwszy tytuł właśnie...
Był pozbawiony człowieka, prawda?
Był pozbawiony człowieka, natomiast... Tak, i to była willa pod gwiazdą wieczorną. Mhm. A to, że myśmy tam... Że zupełnie rozjechaliśmy konsekwencje epoki, było świadomym zabiegiem. To znaczy... Józef Marti, ale tylko Józef Marti, żyje w dwóch przestrzeniach czasowych, w dwóch epokach, czyli żyje we współczesności i w przeszłości. To zupełnie nie przeszkadza w podróżowaniu, znaczy w tym, że on funkcjonuje. On sobie, to w ogóle nie jest zagadnienie, ale myślę, że ten dom jest właśnie taką stawką, no bo on w pewnym momencie ta willa, on pisze, że być może pisze list Marti, że być może będą eksmitowani z tej willi przez to, że nie mają pieniędzy, że nie płacą rachunków i tak dalej. No więc to trochę jest... Na pewno jest to... A dla Martiego jest to schronienie przede wszystkim, bo on nie dostaje żadnej zapłaty. Natomiast ma świetny dach nad głową i...
Dobre jedzenie, przynajmniej
dużo. Wspaniałe jedzenie. Tak.
Ziemniaki. Zapytałam o ten dom, bo wypisałam sobie taki tytuł, który jest dla mnie... cytat, który jest dla mnie taki nie do końca jasny. Tobler mówi, ten dom jest wciąż jeszcze domem. Mhm. I to mnie jakoś bardzo zatrzymało w kontekście tego, jak możemy ułożyć metaforę w obliczu willi, która, tak jak powiedziałeś, jest stawką, równocześnie wciąż jest schronieniem, równocześnie on bardzo podkreśla, że to jest mój dom, siłą rzeczy wspierając swoją pozycję człowieka majętnego, czy człowieka, który może dążyć do większych rzeczy, bo jest zabezpieczony z każdej strony. Równocześnie ten dom jest wciąż jeszcze domem. No to czym miałby być innym? Wiecie, mnie to bardzo zatrzymało. Czy to jest ten ukłon w stronę tego pomieszania z poplątaniem, o czym też mówi Józef, blisko ludzie nieprzystający do siebie, blisko praca czy firma z domem, to wszystko się gdzieś zaczyna kotłować w tej wizji roli, nieroli Józefa. Czy sam Walser nam nie oferuje większej
tej jakiejś myśli o domu. Mm-hmm.
Ja myślę, że to jest, bo rozumiem, że to są słowa Toblera. Która, tak. Właśnie. Myślę, że Tobler nie jest głupi i potrafi, jest w stanie przewidzieć, jaka będzie, jakie będą konsekwencje takiego życia. No, po prostu ta rodzina się rozpada. Mm-hmm. Na naszych oczach. My wiemy, że to nie może trwać, dlatego bo tam
oni
jest...
żyją trochę w takim przeczuciu straty, prawda? Że to się kiedyś, że
tak, to
się pętla, kiedyś, że ten świat się
to jest pętla,
skończy,
która się zaciska.
Tak? I myślę, że...
Mocniej. Ale to dlatego to przestanie
jest,
być domem.
To jest właśnie ciekawe, że ja myślę, że myśmy też w taki sposób o tym domu, o willi rozmyślali trochę jako takim miejscu, w którym I to, jest, bo to, o czym ty, Willi, powiedziałeś, że to jest jakimś taką oznaką ich zamożności, prawda? Żeby się pokazać światu. Mm-hmm. Ale trochę taką też dekoracją, prawda? To znaczy, że to, co widać, jest trochę przesłania, trochę to, co się tam tak naprawdę dzieje. Mm-hmm. I nie tylko chodzi o pieniądze, czyli o to, że właściwie Tobler jest na skraju bankructwa, ale o też takie pewnego rodzaju pozory, które panują w ogóle w tej rodzinie. Bo tam się życie, no teraz byśmy powiedzieli, zawodowe miesza z rodzinnym, prawda? Ale to jest bardzo...
Ja nie wiem, czy byśmy po prostu nie powiedzieli dysfunkcyjna rodzina.
Dysfunkcyjna, tak. Że to właśnie, bo to ma swoje bardzo, bardzo poważne konsekwencje. I w ten świat, taki, powiedziałabym, to jest taka, no taki w takim wydaniu ta willa, to jest taki trochę taki mikroświat, w którym i to życie rodzinne, i to życie zawodowe, co się miesza, jest oparte po prostu na jakiejś hierarchii związanej z tym, że no mamy jakiś pewnie, jakoś by można było o tym opowiadać jako pewnego rodzaju właśnie patriarchacie, tak? I konsekwencjach życia w takim systemie. A z drugiej strony jest Marti, który przychodząc do tego domu jest człowiekiem, jak on mówi, ostatnio o tym rozmawialiśmy, prawda? Ja uwielbiam, zresztą to zdanie się pojawia w filmie, że jest jak guzik, który po prostu...
Mam przygotowany ten tekst, bo złapałam go momentalnie i byłam... to znaczy jakoś mnie ucieszyło, że od tego w ogóle zaczyna się ta opowieść o Martim. Tak. I jakież to wszystko było poniżające. I tutaj był tylko wiszącym na jednej nitce guzikiem, którego nikt nie zamierzał mocniej przytwierdzić, wiedząc z góry, że surdut niedługo wytrzyma.
No więc właśnie, więc w tym zdaniu myślę, że zawiera się nie tyle takie, no jak pewnie jest opisana kondycja i Martiego, tak, czyli pewnego rodzaju, no nie wiem, bezradności, samotności, niepotrzebności tego człowieka i to, że on z takim poczuciem do tego domu wkracza, ale też, no wyobrażam sobie, że rzeczywistość willi, no to jest ten surdut, do którego się tak naprawdę nic już więcej nie da przyszyć, no powiedzmy sobie tak, i Marti, i to wszystko jest skazane na jakiś taki rodzaj klęski. I ten dom jest, myślę, w takim naszej też intencji, prawda, w jakiejś takiej, że takiego opisu rzeczywistości, żeby w nim zobaczyć właśnie świat, w którym my teraz również funkcjonujemy, prawda?
Ale nie poszliście na łatwiznę. Przepraszam, że tak sobie pozwolę na prywatę odbiorcy, ale bardzo łatwo było uwspółcześnić samą postać Józefa i wrzucić go w korpo, walnąć tutaj po prostu uwikłanie w maile i mailoze, które przychodzą.
Managera pana Toblera.
Tak, który po prostu przychodzi w tym lepszym garniturze i po prostu mówi, słuchaj, jak nie wyglądasz dzisiaj tak jak trzeba, to ja ci rzucę moją koszulę, prawda? Sprawdź metkę. Znaczy, wydaje mi się, że to by było tak tanie. Przepraszam.
Nachalne. Poza tym akurat dla mnie ten świat był tak pociągający właśnie przez swoją oldschoolowość, przez to, że właściwie to miał być film z epoki. Mhm. To miał być film, który opisuje świat, którego nie ma teraz, gdzie bohaterowie i bohaterki są przebrani. Więc ja świadomie chciałem zachować tą rzeczywistość, tę rzeczywistość książkową. Znaczy oczywiście do pewnego stopnia, bo tam jest jeszcze wpuszczane to współczesne powietrze. Ale sam język też, te tyrady Toblera, które brzmią karykaturalnie nieraz. Myśmy właściwie testowali do samego końca, czyli aż do momentu, kiedy znaleźliśmy się na planie, na ile to wytrzyma. I rzeczywiście trzymaliśmy się tego oryginalnego tekstu. Tak. Dopiero zobaczyliśmy, że ten tekst w tym anturażu, w takim otoczeniu, w takich kostiumach, to było za dużo. Znaczy to się, robił się to w taki dosyć, taki nachalny teatr telewizji. Dlatego tam ten tekst jest trochę ściągnięty.
Ale wciąż jest dość teatralny.
I wciąż jest,
prawda?
Tak. Wiesz, dlatego właśnie, dlatego być może ja wierzę w to, że to wytrzymuje, dzięki temu, że jest ta współczesność, że widzimy, że to jest wszystko dosyć umowne. Gdyby nie to, to być może byłoby to zbyt patetyczne.
No ale to wiesz, ja też myślę, że i ten kostium, i ten język przez nas użyty, i to, że ty tak, tak jak powiedziałeś, chciałeś zrobić film mocno jednak osadzony w tamtej rzeczywistości, prawda? To się również przekłada na to, bo to jest jakiś rodzaj, nie chcę powiedzieć walki z czasem, bo to może co innego zupełnie znaczy, ale że jednak albo o czas i że to jest próba takiego połączenia tej przeszłości z rzeczywistością i przez tego głównego bohatera, który podróżuje między tymi dwoma przestrzeniami, ale też właśnie po to, żeby powiedzieć, że właściwie trochę się zmienił kostium, trochę się zmieniła scenografia, ale pewnego rodzaju układy i pewnego rodzaju hierarchie, one wciąż jakoś funkcjonują również w naszej rzeczywistości. I pewnie no, mało subtelne byłoby wrzucanie tego w zupełnie opowieści Walzera, ale też takie okaleczające dla tekstu. Bo to też musimy to wziąć pod uwagę, że w tekście cała ta rzeczywistość, ja już nie pamiętam, to też jest cytat, ja właśnie nie, w głowie cytaty, ale nie wiem kto, że po prostu Walzer miał jedną wspaniałą umiejętność taką pisarską, że z mizerii życia potrafił uczynić wartość. I myślę, że w tej willi, pomimo tej pewnej pompatyczności ich życia i takiego właśnie życia trochę na pokaz, że my od samego początku, od tego wejścia jak dla kur, które prowadziło do gabinetu Toblera, możemy dostrzec, że tak naprawdę to wszystko się już trochę, to nie jest trwałe, tak? I że to jest wszystko w jakiejś takim, takiego rodzaju scenografii. I myślę, że pomimo tego, że wystrzegaliśmy się pewnego rodzaju, chcieliśmy się ustrzec zbytniej teatralności tego świata przedstawionego w filmie, ale pewna teatralność życia rodziny Toblerów, tak? To znaczy odgrywania przed sobą, wchodzenia w jakieś role, kostiumu, tego, kim jest pani Toblerowa, kim jest pan Tobler, bo na tym się również opiera budowanie hierarchii, tak?
A stąd taki casting? Bo macie teatralnych aktorów. Mocno, nawet jeżeli mają doświadczenie serialowe czy wielkiego ekranu, ale to są bardzo klasyczne, postawione głosy. No myślę o Majniczu, myślę o Chrząstowskim. No to są głosy, które my słyszymy ze sceny, prawda? Klasycznie,
to
mocno.
Jest casting robiła Anka i to uważam, że zrobiła świetnie.
Dziękuję, ale ja też tak uważam, że to jest wspaniałe, że mogliśmy zaprosić aktorów, którzy rzadko faktycznie grywają niezbyt często grywają w filmach, ale ja też mam takie po prostu przekonanie i to nie jest pierwszy film, kiedy my pracujemy na przykład z gronem aktorskim ze starego teatru po prostu, mojego ukochanego, to muszę powiedzieć tutaj na antenie.
Nagrało
że,
się.
Że uwielbiam ten teatr i wszystkie osoby tam pracujące. No właśnie, żeby też wykorzystać ich takie umiejętności, płynące właśnie z tego, ze sceny po prostu teatralnej, że to mi się wydawało bardzo cenne właśnie w tej rzeczywistości. Chociaż mieliśmy moment takiej słabości, prawda? Nie wynikający oczywiście z aktorskich, z pracy z aktorami, ale naszej, prawda? Takiego bycia w tej rzeczywistości w willi, scenografii, kostiumu oraz języka, że nas to w pewnym momencie nieco przytłoczyło. Znaczy te wszystkie składniki, które jakoś tam opisywały ten świat mocno z przeszłości, to się okazało zbyt w pewnym momencie zbyt intensywne, prawda? Więc musieliśmy trochę znaleźć, i na przykład to dotyczyło pracy nad językiem. Ale tutaj aktorzy nam bardzo pomogli, prawda? Bo oni jakoś, wiadomo, że napisane nie jest tym, co może być wypowiedziane, ale nie będę się na ten temat wymądrzać. Natomiast tam jakiś rodzaj skróty i jednak uwspółcześnienie tego języka, no to już była nasza praca z nimi.
Tak, myśmy rzeczywiście chyba dali, w ogóle chyba dajemy wolną, znaczy słuchamy ich głosów, ich intuicji. To nie jest tak, że mamy gotową odpowiedź, tylko raczej to wynika z prób, z tego, co aktorzy i aktorki powiedzą. I tam rzeczywiście było dużo skrótów.
Ja muszę powiedzieć też jedną rzecz jeszcze o pracy z aktorami, ale też o tekście i o tym, że z tego właściwie wychodzi bardzo, tak mam taką nadzieję, bardzo współczesna jednak opowieść. Znaczy łatwo się w niej jakoś pewnie odnaleźć, prawda?
Tak.
Że ja i że nasze rozmowy z aktorami dotyczyło również tego. I myślę, że oni po prostu od razu rozpoznali, również w scenariuszu, który napisał Willi, tekst o nas samych. Mm-hmm. I że zadanie aktorskie też polegało w pewnym sensie na takim rozbiciu tej przyszłości, tak? Że to aktorstwo jest bardzo współczesne. Mm-hmm. I że myślę, że na przykład taką dużą świadomość postaci, co nie znaczy, że nie mieli mniejszą, ale że dużą świadomość postaci i wagi tej postaci w tym świecie miała Agnieszka Żulewska.
Mogę się przyznać, że przed włączeniem mikrofonów powiedziałam, że ona była dla mnie zaskoczeniem w tym filmie.
Tak.
Jakoś ją tak chciałam zjeść momentami. Mm-hmm. Była niezwykle intrygująca.
Ona jest pociągająca bardzo.
Bardzo jest pociągająca.
To jest pociągająca rola, pociągająca postać i z takim dużym, dlatego Willi powiedziałam, że jeśli chodzi o Toblerową, ty powiedziałeś, że ona cię denerwowała, ale chyba bardzo jakoś tak w taki dobry sposób cię denerwowała, ponieważ wiedziałeś, że musisz coś dla tej postaci zrobić.
Ja musiałam ją zanegować.
I to jest chyba
zresztą
też
w ogóle ta relacja, no dla mnie co jest dla mnie jednym z najważniejszych zagadnień książkowych, tej książce, czy Toblerowa i Marty mieli romans. No i
tak Willi się na...
Przepraszam, się śmiejecie. Ale czy to was nie zastanawia? Czy nie zadajecie sobie tego pytania?
Przepraszam.
Ten wątek erotyczny jest, mam nadzieję, że on jest
dla mnie to nie jest wątek erotyczny. Dla mnie to jest wątek napięcia. To są dwie różne rzeczy, wiesz?
A nie erotycznego napięcia.
Może są takie momenty, ale ja nie wiem, czy ja ich właśnie bardziej nie... Czy bardziej mi ich nie podałeś w filmie? To znaczy to, co dzieje się na poziomie spojrzeń na przykład, czyli czegoś takiego bardzo do odczytania. Nie wiem, czy ja to tak zero-jedynkowo traktowałam w książce, tak sobie myślę. Zwłaszcza, że mamy też wątek pewnego pożegnania listownego z poprzednią panią, który też sugerowałby pewną brawurę w wyznaniu Józefa, więc być może to był jego sposób na traktowanie kobiet, które były niedostępne, a które być może rościły
bardzo,
sobie jakąś...
Ciekawe.
Wiesz, taką siłę sprawczą wobec niego, no bo nie miałeś wrażenia takiej lekkiej sugestii, że ta siła kobiet nadzorujących przynajmniej część Józefa jest dla niego takim wyzwalaczem?
Oczywiście, że tak, no ale to nie zmienia faktu, że właśnie że to napięcie jest. No to było dla mnie...
No ale gdzie napięcie, gdzie romans?
Och, może nie romans. Nie, przepraszam. Nie romans. No dobra. Niekoniecznie pójście do łóżka jest romansem. Oczywiście, że nie. No ale jednak tam ten...
Że coś, okay.
Ale być może chodzi o napięcie, tak?
Że to było twoje bardzo tak takie duże, to jakiś rodzaj życzeniowego myślenia, jeśli chodzi o tę książkę. Ja też szczerze mówiąc nie przyszło mi to do głowy w trakcie lektury. I potem pomyślałam sobie, że no może taki wątek i próba znaleźć na takim bycia pewnie jakoś uatrakcyjnia tę historię. A z drugiej strony moim zdaniem sprowadza ją właśnie w takie rejony, które... To się staje taką...
Tam jest, w książce jest bardzo ważny, jest bardzo ważna scena, jak pani Toblerowa jest chora. Józef jedyny raz wchodzi do jej sypialni. Widzi ją taką chyba nie do końca... Nie jest w kostiumie wyjściowym.
W negliżu.
I to robi chyba na nim ogromne wrażenie. On tę scenę bardzo precyzyjnie opisuje. Wydaje mi się, że to też był powód, dla którego tam oczywiście włożyłem więcej tego napięcia, że tam się to pojawia.
spróbuję nas jakoś doprowadzić do końca, więc trochę wbrew sobie, ale zapytam o jeden element związany z tym przenikaniem się biografii Walzera i jego alter ego, które pojawia się w książce. Mianowicie to, że jak niektórzy mówią, 1/3 życia, jakkolwiek licząc, spędził jednak w zakładach psychiatrycznych, czy przytułkach, czy choroba dwubiegunowa afektywna, która mu towarzyszyła, pojawiają się elementy halucynacji, które są opisywane i o których wiemy. I były takie momenty podczas czytania tej książki i były też takie w trakcie mojego oglądania filmu, gdzie zastanawiałam się, na ile mogłabym podążać w brawurze i odwadze versus ciągłemu zadawaniu sobie pytań, kim jestem i do czego służę, takiej reifikacji w zasadzie, którą on sobie narzuca. My to mocno, wydaje mi się, śledzimy w książce. Między nadmierną gadatliwością, a mówieniem, byciu gadatliwym, ale jednak w środku, a niekoniecznie kierując te słowa właśnie w pełni świadomego mężczyzny, nawet jeśli młodego, do innych osób. Zastanawiałam się, czy wy mieliście być może taką intuicję albo myślenie o tej postaci nie jako osobie zakleszczonej w nieudane życie i wymagania, które są przed nim postawione, tylko osoby, która jest po prostu chora psychicznie?
Nie. To zupełnie nie było zagadnienie, dlatego, bo Walzer w tym czasie wydawał się być zupełnie zdrowy. Jedyny wątek chorobowy, który się pojawia w książce, to jest opowieść o matce, która cierpiała na swego rodzaju nadwrażliwość. Prawdopodobnie i to, co on opisuje, to bardziej była właśnie depresja albo właśnie choroba dwubiegunowa. Ale w tym czasie, z tego co... Znaczy, na pewno to nie wynika z biografii. W książce rzeczywiście jest taka historia. Matka, która jedyny raz się uśmiecha, przypomina sobie ten moment, a on jako dziecko razem z rodzeństwem. I ta matka, która właściwie jedyny moment, kiedy jest spokojna, kiedy się uśmiecha, kiedy nawet pogrąża się w lekturze. To jest scena na łące. A Walzer, on chyba nie miał takiej przypadłości. Powiedziałaś o tym nieudanym życiu. Nieudane życie wynikało raczej z kontekstu, z czasów, w których
tak,
żył.
Tak, tak.
To nie było nieudane życie przez... Oczywiście on był raptusem, on porzucał pracę, żył na własnych zasadach. Jego interesowało...
Pisanie,
tak. Tak. Jeżeli pracował, to tylko dlatego, żeby móc pisać.
Zresztą później tak pisał, prawda? Na skrawkach, na biletach. To jest ta opowieść Piotra Pazińskiego, prawda? Bilety. Wszędzie, gdzie tylko mógł, pisał.
Tak, ale no, tam był inny problem Walzera. Po prostu on dużo pił. I to później go doprowadziło właśnie do takiej już prawdziwej nędzy. Ale to chyba nie była wtedy... To nie była choroba, która się ujawniła. Chociaż ciekawe, że on napisał tą książkę Tannerowie chyba wcześniej o swoim rodzeństwie.
Tak.
I tam rzeczywiście pojawia się brat, który popełnia samobójstwo przez to, że jest chory psychicznie i tak dalej. Więc te choroby się zdarzały. Oczywiście to jest tylko to, jak ja chcę odczytywać tę książkę, że to jest młody człowiek, który ma rzeczywiście pewnie...
On ma 24 lata, dobrze pamiętam, w książce?
Nie pamiętam. Ale ja powiedziałam na początku i tak może to jest jakąś taką klamrą dla tego naszego spotkania, że nasze, nie wiem, odczytanie tej książki było nieco inne i Willi śmiejący się na kanapie, czytając Człowieka do wszystkiego, był, ja tego po prostu naprawdę nie wiedziałam, z czego on się śmieje. Bo dla mnie to była bardzo, muszę powiedzieć, dosyć przygnębiająca historia. I ta postać Martiego, która myślę, że nawet nie odczytana jako akurat ten moment, jako postać, która opisana z tej, a nie innej okresu własnej biografii, tylko my już o Walzerze wiemy więcej,
tak,
prawda?
Znaczy
on jest na swojej własnej przyszłości i że to jakoś rzutuje pewnie na nasze myślenie po prostu o Martim, tak? I że być może ten wewnętrzny głos i to, co tam drga, w jego głowie, prawda, dopuszczanie tych myśli, to znaczy robienie czegoś innego niż się mówi, komentowanie swojego własnego postępowania. No mnie się to wydawało bardzo pod takim głębokim pęknięciem, tak, które być może nie w tym momencie, ale jednak może cię doprowadzić do takiego kompletnego rozedrgania w życiu. Zresztą myślę, że w filmie są takie momenty, które o jakiegoś rodzaju rozedrganiu, które czasem go ratują z opresji i pozwalają mu sobie trochę swobodniej podejść do tej rzeczywistości, ale czasem świadczą o tym, że on jest wobec tej rzeczywistości willi również zupełnie bezbronny i zupełnie od niej uzależniony.
Taka, tak, w filmie jest taka scena, to jest jedyny chyba moment, kiedy bohater patrzy się wprost do kamery i mówi i zadaje sobie to pytanie. Staje przed kamerą, on wbiega po schodach w takiej rozpaczy, staje, zatrzymuje się przed kamerą i zadaje to pytanie, czy ja zupełnie postradałem zmysły. Pamiętam, jak Piotrek bronił się, Piotrek Trojan, który gra Martiego, jak bronił się przed tym, że tak się nie robi, że to jest jednak jakieś przekroczenie. No więc tam jest też, ale wydaje mi się, że ktoś, kto sobie zadaje to pytanie, nie może być kimś, kto postradał zmysły.
Okej. Przyjmuję. Ale cieszę się ze zderzenia doświadczeń czytelniczych, bo to jest zawsze dla mnie wybitnie intrygujące, jak prowadzą słowa. Niby nic.
Ja już tak faktycznie na koniec powiem, że Walzer naprawdę był ważnym człowiekiem przez prawie 2 lata naszego życia. Wciąż pozostaje. Oczywiście chociaż już inne lektury za nami i inne jakieś rozmowy, ale dla Willego był szczególnie ważnym i myślę, że to jakoś Willi się temu bardzo poddał. Ja nawet powiedziałam, że to był jakiś rodzaj takiego właśnie uwiedzenia i zakochania i mamy w domu takie zdjęcie, które ja Willemu ofiarowałam na urodziny. Taki, jak to się mówi, fotomontaż, kiedy na zdjęciu jest Willi stojący naprzeciwko Walzera, wyglądają tak, jakby razem
spotkali się na spacerze
i rozmawiali, więc to jest jakoś tak podsumowuje ten czas nasz spędzony i z książką, i z filmem.
Proszę Państwa, to ja Państwa namawiam do tego, żeby Państwo teraz wpuścili Walzera do swojego domu, bez względu na to, jaki tytuł Państwo wybiorą. Myślę, że czeka Was sympatyczna podróż albo i niesympatyczna. Natomiast Człowiek do wszystkiego poleca się też, że powiem tak współcześnie, do oglądania. Myślę, że warto się zderzyć z inną opowieścią, aniżeli tą, którą przeczytamy, nie mniej intrygującą, proszę mi wierzyć, a nie jestem taka miła zawsze.
Dziękujemy bardzo.
Anka i Wilhelm Sosnalowie, bardzo wam dziękuję za więcej niż jeden tytuł, który dzisiaj omówiliśmy i trzymam za słowo Sigrid Nunes.
Wspaniale.
Dziękuję wam bardzo.
Dzięki.
Tu Radio Kraków Kultura.